chciałbym, drodzy, zaprosić was dzisiaj do Ewangelii według świętego Marka, abyśmy wspólnie otworzyli 10 rozdział i przeczytali historię, która jest tam zapisana. Jest historię, którą będę chciał, aby dzisiaj była pretekstem do tego, abyśmy wyciągli z niej dla siebie refleksję, dla siebie lekcje. Chciałbym, aby dzisiaj przez tą historię przemówił do nas Pan. Dzięki, Janku. Dziesiąty rozdział Ewangelii według świętego Marka. Będę czytał 46 wersetu. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodzili z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Amen. Siostry, bracia, historia, którą przeczytaliśmy, dzieje się na jednej z ulic Jerycha, miasteczka położonego około godziny drogi na wschód od Jerozolimy. Widzimy historię, w której widzimy dwie postacie. Postać żebraka, ślepca, który jest niewidomy, postać Jezusa i jest jeszcze trzecia grupa ludzi, tłum, który idzie wraz z Jezusem. I gdy czytam tą historię, zastanawiam się, jak wyglądało życie tego człowieka o imieniu Bartymeusz. Jak wyglądało jego życie na co dzień, kim on był, co robił, czym się zajmował. I myślę, że nie trudno nam sobie wyobrazić, bo ta historia też opisuje, że był żebrakiem. Żył na ulicy. To był sposób jego życia, to był sposób jego przetrwania. Było to żebractwo. I być może ten człowiek, o tym tutaj nie czytamy, był tak jak niewidomy z podstawki Syloe, niewidomy od dziecka. Być może. Być może stracił swój wzrok. Być może miał swój dom, ale pod względem tego, że stracił wzrok, być może, że rodzice umarli, ten dom stracił. Wiemy, że jego życie wyglądało tak, że żył na ulicy i żebrał. I jego życie było nastawione na to, co podarują mu inni ludzie. Czy przetrwa, czy nie przetrwa. I wiemy też o nim to, że jego największym pragnieniem było to, aby przejrzeć. Było to, aby widzieć. Co wiemy jeszcze o Bartymeuszu? Wiemy to, że to nie było tylko pragnienie jego, ale to był jego cel i życia. Przejrzenie. Był świadomy tego celu i miał świadomość tego i taką determinację, że kiedy dowiedział się, że przechodzi Jezus z Nazaretu przez Jerycho, to wiedział, że jest to jego jedyna deska ratunku, aby jego życie się zmieniło. I niezwykłe jest to w tej historii, że usłyszał on, że przechodzi Jezus z Nazaretu. Natomiast zawołał nie: Jezus się z Nazaretu, ulituj się nade mną, ale zawołał: Jezusie, synu Dawidowy, ulituj się nade mną. To jest niezwykłe, bo on rozpoznał w Jezusie nie tylko cieśle z Nazaretu, który ma moc, ale rozpoznał w Jezusie Chrystusie Mesjasza. I paradoksem i ironią tej historii jest to, że ten tłum, który szedł wokół Jezusa, rozpoznawał w nim człowieka z mocą, Jezusa z Nazaretu, natomiast Bartymeusz rozpoznał w Jezusie kogoś więcej, rozpoznał w nim Mesjasza. I to jest paradoks tej historii. Człowiek niewidomy, nie widząc zewnętrznie, miał wzrok duchowy. Ludzie, którzy szli obok Jezusa, mając wzrok zewnętrzny, nie mieli wzroku duchowego. Drodzy, ślepota. Całkowite lub znaczne zaburzenie wzroku. Dzisiaj ślepotę można próbować leczyć. Można próbować ją leczyć operacyjnie, klinicznie. Niektóre jednak postacie mają charakter nieodwracalny, czyli nie poddający się leczeniu. Myślę, że nie trudno sobie wyobrazić, że ta ślepota i ta rzeczywistość, w której dzisiaj się znaleźliśmy, jest rzeczywistością, w której nie było możliwości leczenia ślepoty. Bartymeusz nie miał nadziei, że może podda się jakiemuś klinicznemu leczeniu i że jego wzrok będzie lepszy. Jedyną jego nadzieją, jedynym jego pragnieniem był to, że stanie się cud. było to, że być może spotka kogoś, kto pochyli się nad nim i dotknie jego oczu tak, że przejrzy. I chcę, drodzy, dzisiaj, aby ta historia o Bartymeuszu stała się dla nas pretekstem do tego, aby pochylić się nad tą historią, ale pochylić się nad innym rodzajem ślepoty. Ponieważ myślę, że ślepotą jest również to, kiedy zamykam się naprawdę o sobie samym. Ślepotą jest to, kiedy żyję w iluzjach, kiedy żyję w pewnym wyobrażeniu o sobie, które nie jest, które niekoniecznie pokrywa się z rzeczywistością i rzeczywistym stanem rzeczy. Ślepotą jest, myślę, brak zgody na swoje słabości, na swoje grzechy, na swoje błędy. Ślepotą jest tworzenie nierealistycznego obrazu samego siebie. I szczególnie myślę, że ten rodzaj ślepoty, o którym chciałbym też dzisiaj powiedzieć, czy skupić się nad nim, jest szczególnie dostrzegalny wtedy, gdy na przykład ktoś zwraca nam uwagę. Nie wiem, czy zauważamy to u siebie, kiedy ktoś przychodzi do nas i zwraca nam uwagę na nasze zachowanie, może na naszą postawę, być może na nasze słowa, być może na to, że coś zrobiliśmy i chce po prostu zwrócić nam uwagę w sposób pozytywny. Jakie są wówczas nasze reakcje? Często zamiast się wsłuchać i często spróbować doświadczyć, co ten człowiek chce mi przekazać, bo być może Bóg mówi przez tego człowieka do mnie, często my się bronimy. Nie, ja? Nie, mylisz się. I często to czyjaś uwaga, czyjaś konstruktywna uwaga, która jest wymiarem tak naprawdę i powinna być wymiarem naszej społeczności, naszej braterskości, może doprowadzać do tego, że nabieramy uprzedzeń, dystansu, okupujemy się myślami, jak ktoś taki, czy jak w ogóle ktoś mógł mnie zwrócić mi uwagę. Drodzy, ślepota nie pozwala mi na konstruktywną analizę swojego życia, kim oraz jakim jestem człowiekiem. I taki rodzaj ślepoty jest również widoczny, kiedy ktoś na przykład zwraca nam uwagę podczas rozmowy, której się uniesiemy, kiedy nam powie, nie denerwuj się, jaka jest często nieraz reakcja nasza, przecież się nie denerwuję. Nieraz. Łatwo jest zachorować na tą chorobę. Przede wszystkim wtedy, kiedy ktoś zwraca nam uwagę na nasz błąd, albo po prostu zwraca się do nas jakąś konstruktywną uwagę. Drodzy, ślepota utrudnia i uniemożliwia, myślę, zaakceptowanie prawdy o nas, kim jesteśmy. Unikanie zaś, myślę, konfrontacji tego, kim jestem naprawdę, kim jestem w rzeczywistości. Kiedy nikt na mnie nie patrzy, ale kiedy ja zajrzę w swój sam środek, samego środek mojego serca, mojego ja, kiedy nie ma we mnie tego, i kiedy jest we mnie ten wymiar ślepoty, to sprawia, że nie pozwala mi ona być człowiekiem w pełni wolnym. Nie pozwala mi doświadczyć, co to znaczy wyswobodzenie do wolności w Jezusie Chrystusie. Istnieje bowiem coś takiego, jak też presja społeczna, której nie jesteśmy wolni w rzeczywistości, która dotyczy naszej pracy, która dotyczy naszych może rodzin, która dotyczy też również naszej wspólnoty, która dotyczy, ona istnieje, nieraz jest nieraz nienazwana i ona może powodować do tego, w nas dążenie do tego, aby inni ludzie, wokół których się poruszam, widzieli mnie zawsze porządnym, szlachetnym, ułożonym, żyjącym w określonych standardach przyjętych przez społeczność, w której żyję. I ja mogę świadomie lub nieświadomie ulegać tej presji i żyć według tej presji, ale to będzie stanowiło, że zabijana będzie moja osobowość. Zabijane będzie to, kim ja jestem i to, jakim mnie stworzył Bóg i jakiego Bóg chce mnie, abym był i żył dla Niego w wolności tego, kim ja jestem, jakiego mnie stworzył. I czy to jest złe, życie w takiej presji społecznej? Niekoniecznie. Ale może to zabijać moją wolność. Może to zabijać moją osobowość i może rozpoczynać pewien niebezpieczny proces. To znaczy, drodzy, gdyby król Dawid uległ presji społecznej, gdy wprowadzał Arkę Bożą do Jerozolimy i nie zatańczyłby przed tą Arką dla Pana, gdyby to wówczas nie oddałby chwały Bogu, gdyby wówczas zdusiłby coś, co stanowiło w nim najpiękniejszą ofiarę wdzięczności dla Boga, gdyby nie zatańczył przed Arką, to tak naprawdę wszystko, co zrobiłby inaczej, nie było już by ofiarą dla Boga, ale było ofiarą chęci, próby, połączenia, żeby w jakimś aspekcie uwielbić Boga, ale z drugiej strony przypodobać się ludziom, aby nie zostać źle ocenionym. Byłoby próbą dopasowania się do wymiaru społeczeństwa, w którym żyje. Drodzy, Dawid jednak tak się nie zachował. Dawid chciał być wolny. Dawid chciał być tym, kim stworzył go Bóg. I chciał być tym, aby to, co zrodziło się w jego sercu, aby wyrazić ponad to, jaka jest i czy jaka będzie ludzka opinia. Czy jestem gotów zrobić coś dla Boga, co wykracza ponad przyjętą formą? Ponad to, czego się nauczyłem, ponad to, w jaki sposób zawsze uwielbiałem Boga. Czy jestem gotów na to, aby doświadczając Boga, być może wyrazić Mu chwałę w sposób inny, w taki, jaki odczuwam w danym momencie. Aby faktycznie w czystości serca i w pełnym oddaniu dla Niego wyrazić Mu cześć i dziękczynienie. Czy jestem wolnym człowiekiem? Czy żyję w wolności, do której wyswobodził mnie Chrystus? Czy tańczę? Czy żyję przed jednoosobową publicznością? Czy żyję dla Boga? Czy jednak próbuję żyć trochę dla Boga, ale też trochę, aby ludzie dobrze na mnie patrzyli, aby mieć dobrą opinię. Co stanowi dla mnie ostateczną i najważniejszą wartość? I kiedy, drodzy, nie ma we mnie tego wymiaru wolności, która jest uwolnieniem od tego, co powinienem, jak powinienem, kiedy powinienem, to myślę, że zamykam przed sobą drogę rozwoju. Drogę, aby Duch Święty przyszedł do mnie i powiedział mi, albo poprowadził mnie w takim kierunku, jak On chce, a nie w takim kierunku, jak ja się nauczyłem, albo w jaki sposób wydaje mi się, że będzie wygodny, albo będzie w takim kierunku, w którym będzie zgodny z być może standardem społeczeństwa, w którym żyję. Byłem we wtorek w kinie na filmie Pokłosie. Polecam ten film przy okazji. Film dotyka problemu masowego zabójstwa Żydów w Jedwabnym i w okolicach, dokonanym przez grupę co najmniej 40 polskich mieszkańców. Siostry, bracia, jak dobrze wiecie, w wyniku tej zbrodni zginęło 340 Żydów. Około 300 z nich było spalonych żywcem w stodole. 40 tam pozostałych było zabitych. Tego mordu dokonali Polacy. To jest historia, ciemna karta naszego narodu. I możemy być dumni z tego, że większa ilość osób wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata to Polacy. Możemy być dumni z tego, że nasi rodacy, nasi pradziadkowie byli tymi, którzy narażali swoje życie, aby ratować cudze życie, życie bliźnich, życie Żydów. I z tego jesteśmy dumni i o tym często mówimy, ale prawda o nas jako narodzie wymaga również tego, aby zmierzyć się z ciemną historią naszego narodu. I jednocześnie obok tych, którzy ratowali życie Żydów, byli tacy, którzy z jednej z wiosek pod Białymstokiem wsadzili ich do stodoły i podpalili ją i spalili ją i spalili ich żywcem. Prawda wymaga tego pochylenia, które być może doprowadzi nas do żalu, być może doprowadzi nas do pokuty i być może doprowadzi nas do westchnienia do Boga: Boże, przebacz. Przebacz nam Polakom. Aby jednak tak się stało, aby doszła do mnie taka refleksja, muszę stać się wolnym człowiekiem. Muszę otworzyć swoje oczy i muszę być gotów na to, aby również oprócz pozytywnej strony historii naszego narodu przyjąć tą i stronę negatywną. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ zadziwia mnie reakcja po tym filmie Pokłosie. Film ten nazywany jest filmem antypolskim. Maciej Sztur, który odgrywa jedną z pierwszoplanowych ról, nazwany jest zdrajcą, Żydem. I ja tu cytuję najłagodniejsze określenia. Drodzy, ślepota zamyka nas na konfrontację z prawdą o nas jako o narodzie, ale również w wymiarze indywidualnym, bo o tym chcemy dzisiaj mówić, ślepota zamyka nam drogę, aby w szczerości i w prawdzie zobaczyć na swoje życie, jak wygląda moje życie, jakim jestem człowiekiem, jakim jestem chrześcijaninem. Czy Bóg faktycznie jest dla mnie najważniejszą, największą i najwyższą wartością? Nieraz śpiewamy pieśń: wszystko Ci oddaję, Panie mój. Zawsze jak ją śpiewam, mam ten dyskomfort, bo sobie w myślach, śpiewając tą pieśń, bo ją lubię, myślę: Panie, chciałbym oddać Ci najpierw dziesięcinę z mojego życia, a potem iść dalej. Ale czy oddajemy faktycznie wszystko Bogu? Czy jestem gotów być może na niewygodną prawdę o mnie samym? I drodzy, potrzeba nam przejrzeć. Zanim jednak przejrzemy, potrzeba nam w uniżeniu zawołać, tak jak Bartymeusz zawołał: Jezusie, Synu Dawidowy, Jezusie Mesjaszu, ulituj się nade mną, uzdrów mnie, otwórz moje oczy, abym żył w świadomości, kim Ty jesteś dla mnie, jak powinno wyglądać moje życie i kim powinienem być. Aby to sprawiło, abyśmy żyli w pełnym wymiarze interesowania się opinią Boga o nas, a nie opinią drugiego człowieka o nas. Aby to sprawiło, żebyśmy interesowali się bojaźnią przed Bogiem, a nie bojaźnią przed drugim człowiekiem. I w kontekście tych słów wśród Żydów krąży taka ciekawa opowieść. Ja ją kiedyś cytowałem na środowym spotkaniu, ale zacytuję ją też tutaj przed wami, siostry bracia. I ta żydowska opowieść mówi o tym, że kiedy pewien rabin umierał, to uczniowie przyszli do tego rabina, prosząc go o to, aby ich pobłogosławił. Tak jest w tradycji judaistycznej, że kiedy odchodzi nauczyciel i który ma swoich uczniów, przekazuje im jakąś mądrość na koniec, kiedy umiera. I faktycznie było również w tej historii w taki sposób. I ci uczniowie przyszli do tego rabina z myślą, że pobłogosławi ich tym wielkim błogosławieństwem, takiego jak spodziewali się, że wypowie nad nim jakieś słowa takiego błogosławieństwa, chociażby które czytamy, niech ci błogosławi Pan i cię strzeże z czwartej księgi Mojżeszowej. Natomiast ten rabin powiedział im takie słowa. Oby wasz lęk przed Bogiem był tak silny, jak wasz strach przed ludźmi. I to wszystko zapytali uczniowie, rabi pokiwał głową i koniec historii. Ta historia jest niezwykła, ten zapis, ponieważ ona pokazuje jedną prawdę, że często nasza obawa przed reakcją ludzi na nasze zachowanie jest większa niż obawa przed reakcją Boga na nasze zachowanie. Często nasza bojaźń przed człowiekiem jest większa niż bojaźń przed Bogiem. Drodzy, ponieważ zdarza nam się czynić głupstwa w życiu, ja bym pierwszy podniósł rękę, że były i dalej są rzeczy, których nie chciałbym robić, a robię. Ale może najbardziej nam o takie głupstwa łatwo w naszej głowie, w naszych myślach. Tak sobie zastanawiam, ile nieraz kotłuje się w naszych myślach oceny jakiejś sytuacji negatywnie, a może powinno być inaczej. Ile w naszych głowach nieraz kotłuje się jakiegoś osądu, oceny, być może uprzedzenia, być może jakieś plotki, obmowy. Niekoniecznie zwerbalizowanej, ale w myślach. Jest też głos naszego ducha, głos naszego serca, który niekoniecznie musi być wyrażany na zewnątrz, ale on jest, jak trąd w naszym sercu. I nieraz chodzimy z takimi uczuciami, nic sobie nie robi, z tego nie robiąc, a to tak naprawdę dystansuje nas od samych siebie. I co to oznacza? Oznacza to, że kiedy są we mnie takie uczucia i kiedy wychodzę z nimi na zewnątrz, poza ściany swojego domu, to mam świadomość tego, że nikt o nich nie wie, ponieważ mogę je skryć, prawda? Człowiek nie wie o nich, co ja mam teraz w swoim umyśle, o czym myślę. Człowiek nie widzi, ale Bóg widzi. I kiedy jestem w stanie wyjść na zewnątrz z takimi myślami, z jednoczesnym przeświadczeniem, że człowiek o tym nie wie, ale z jednoczesnym bagatelizowaniem, że Bóg o tym wie, jaka jest moja bojaźń? Przed kim mam większą bojaźń? Przed człowiekiem czy przed Bogiem? I zastanawiam się nieraz, drodzy, nad tym, czy jak tutaj jesteśmy, czy ja, czy wy, czy poszedłbym do kościoła, gdybym wiedział, że nad moją głową pokaże się wielki telebim, w którym będą wyświetlane moje myśli. Moje myśli o każdym z was i wasze myśli o mnie. Czy poszedłbym do kościoła, do pracy, wyszedłbym na ulicę, z takim samym telebimem, który by wyświetlał się nad moją głową, który by okazywał w ogóle moje myśli, o czym myślę konkretnie, o każdym człowieku, z którym się spotykam, niezależnie z kim. Czy zdecydowałbym się przyjść do kościoła, gdyby wyświetlany był film, jak przeżyłem miniony tydzień, jaki ten tydzień byłby? Czy wyszedłbym ze swojego z domu? Czy nie wstydziłbym się? Czy może jednak zamknąłbym się i bym się nie pojawił w miejscach publicznych? Drodzy, to oznacza, bo nie wiem jak wy, ale być może ja bym się zamknął, bym nie wyszedł z tego pokoju. To oznacza mniej więcej tyle, że ludzki wzrok jest nieraz o wiele boleśniejszy do zniesienia niż Boży. Bo nie znieślibyśmy tego, że na tym telebimie ludzie by zobaczyli, kim naprawdę jesteśmy. W stosunku do Boga nie wiem, czy mamy takie myśli. I drodzy, być może to powinno nas nieraz prowokować do takiej refleksji, która będzie bolesna, ale jednocześnie oczyszczająca. Być może powiedzieć sobie, że jestem pozorantem i oszustem, kiedy tworzę swój obraz na zewnątrz inny, niż jest on wewnątrz mojego środka. Kiedy jestem inny w kościele, a kiedy jestem inny na zewnątrz, inny w swoim domu, inny w pracy, w innym miejscach, w których się poruszam. I drodzy, myślę, że takie pytanie, które zaboli, ale jest jedyną drogą do tego, abym się rozwinął. Jest jedyną drogą do tego, abym poczuł w sobie brak. Jest jedyną drogą, abym tak jak Bartymeusz zawołał: Panie, ulecz moje serce. bo potrzebuję Ciebie, nie radzę sobie. Jest jedyną drogą, abym doświadczył, że nie siłą swoją, ale jedynie z Bogiem, a jedynie z Jezusem Chrystusem może coś w moim życiu się zmienić. I drodzy, idąc za Jezusem, nie sposób jest ominąć takich pytań, jaki jestem uczniem Chrystusa. Co to oznacza, że Jezus Chrystus mieszka w moim sercu? Co to oznacza, że Bóg czyni we mnie świątynię Ducha Świętego? Jaki to ma praktyczny wymiar w moim życiu? Na ile zrozumiałem Jego słowa, które czytamy, ale na ile zapisały się one w moim sercu? Czy je tylko z nami cytuję, czy z nimi żyję, czy nimi żyję, czy tak zgodnie z nimi postępuję. I drodzy, sumienie podpowiada mi, że o wiele łatwiej tych słów jest się nauczyć, te słów jest o wiele łatwiej je przyjąć, o wiele łatwiej te słowa jest umiejscowić w moim umyśle, ale o wiele trudniej tymi słowami żyć. O wiele trudniej tymi słowami żyć na co dzień i aby to słowo było w nas. I drodzy, zdumiewa mnie i inspiruje, bo nie chciałbym tutaj, aby nas tak bardzo teraz przygniatać, ale chciałbym teraz poczynić taką refleksję, że zdumiewa mnie największy z misjonarzy, największy być może z ludzi, który chodził tutaj po ziemi i który mówi, że też o sobie bądźcie naśladowcami moimi i który nas zdumiewa, na którym się zachwycamy, Paweł Apostoł, który nie mówi tylko o triumfach swojego chrześcijańskiego życia, ale mówi również o porażkach. I w jednym z liście do Rzymian, społecznie nie boi się przejrzeć się w swojemu obliczu w lustrze i uczynić taką refleksję, że jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Drodzy, Paweł nie mówi tylko o sukcesach, nie mówi tylko o triumfach, nie mówi tylko o zwycięskim swoim życiu, ale mówi również o swojej słabości. Jest czysty. Jest prawdziwy, jest autentyczny, ma wzrok analizy swojego życia. I drodzy, ma też świadomość, że aby rozwijać się w Chrystusie, potrzebna jest mu prawda przed samym sobą, prawda przed braćmi, siostrami i prawda przed Bogiem. I to jest jedynym wymiarem, który może prowadzić go do tego, aby zobaczył w sobie brak, aby zobaczył w sobie potrzebę Boga, że Bóg musi przyjść do niego, aby te słowa, o których powiedział, że nie czyni dobra, czyni zło, mogą się skończyć, że może przyjść ukojenie, może przyjść zwycięstwo. I drodzy, to wskazuje na pewną rzecz, którą jest też związaną, którą obserwuję w szpitalu, że najchętniej uczymy się zależności od kogoś wówczas, kiedy coś nas spotyka, kiedy dotyka nas jakaś niepełnosprawność, kiedy dotyka jakaś choroba, kiedy czujemy się słabi, to wówczas czujemy potrzebę pomocy nieraz. Dopiero dostrzegamy, że potrzebne jest nam wsparcie. I najchętniej uznają swoją zależność od Boga ci, którzy dostrzegają swoje braki, nieraz w deficycie swojego ciała, ale to również się przekłada na wymiar chrześcijaństwa. Najchętniej chcą być zależni od Boga ci, którzy dostrzegają swoje braki duchowe, które dostrzegają swoje braki tego, że ich życie nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. I do tego nas zachęca Pan. Jeżeli chcesz, abym przyszedł do Ciebie, jeżeli chcesz, abym napełnił się swoim Duchem Świętym, to pozwól mi, zrób we mnie miejsce, abym tam przyszedł. Bo jeżeli to miejsce będzie zapełnione, to Ty będziesz tą przeszkodą, abym do Ciebie przyszedł. Być może dlatego to błogosławieństwo, że błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy czynią swojego ducha ubogim po to, aby przyszedł do tego ducha Duch Święty. Drodzy, ktoś dał kiedyś takie świadectwo, świadectwo, które jest przykładem tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Jest to bardzo szczere świadectwo i przez to, że jest szczere, jest piękne i prawdziwe. I napisał pewien pastor takie słowa. Posłuchajcie. Rozkochałem się w Słowie Bożym. Bóg użył swojego słowa, by pobudzić moje serce. Niestety wpadłem w jedną z pułapek, które szatan zostawił na tych, co szukają Boga. Wydawało mi się, że intelektualne przyjęcie prawdy to wszystko, czego potrzeba, by stać się chrześcijaninem. Wierzyłem głęboko i szczerze do tego stopnia, że zawarte w Słowie Bożym prawdy stały się moją religią. Jednak coraz bardziej zaczynałem się domyślać, że coś z moim chrześcijaństwem jest nie tak. Potrafiłem pójść do kościoła i głosić piękne poselstwo o zwycięstwie nad grzechem, po czym wrócić do domu, krzyczeć na żonę i złościć się na dzieci. Widziałem, że to jest złe, ale wyglądało na to, że nawet moja silna wola ponosi z tym porażkę. Zrozumiałem, że ortodoksja, ścisła wierność doktrynie, stanowi tylko niewielką część prawdziwej religii. Nie słowa odnawiają duszę, ale sam Bóg. Dopóki słuchacze nie odnajdą Boga w osobistym doświadczeniu poznania prawdy, poznanie prawdy niekoniecznie ich zmieni. Biblia nie jest celem samym w sobie, ale środkiem. Jest narzędziem przyprowadzającym człowieka do bliskości z Bogiem. Jezus kieruje do nas słowa, jakimi niegdyś zwrócił się do pobożnych na pokaz uczonych Żydów. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Gdybym mógł stanąć pod krzyżem i porozmawiać z Marią Magdaleną, jak wyglądałaby nasza rozmowa? Mario, widzę, że nie opuściłaś Jezusa, tak jak inni. Czy jesteś mu poświęcona, czy też ofiarowałeś się dla Niego? Czy otrzymałaś od Niego usprawiedliwienie? Jak pojmujesz Jezusa? A ona by odpowiedziała, że jak? O czym ty mówisz, człowieku? Ja Go kocham. Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. On mnie odkupił. Które z nich wyznałoby prawdziwą religię, uzbrojone w wiedzę teologiczną starszy zboru, czy bogata w osobiste przeżycie nierządnica? Refleksja jednego z osób, która jest pastorem jednego z kościołów. Drodzy, kiedy powstaje w nas taka szczera analiza, jak tutaj, którą przeczytałem, naszego życia, to pewnie ta analiza nas zaboli. Może przyniesie nam niepokój, ale jest jedyną drogą, jak wierzę, aby doświadczyć brak w swoim życiu i aby doświadczyć poczucie pragnienia Boga. I drodzy, myślę, że przed nami stoją dwie drogi. Jedna droga to uwierzyć we własne wyobrażenie o sobie samym i myślę, że będziemy żyć względnie spokojnie, ale jednocześnie w kłamstwie. A druga droga to jest skonfrontować się ze prawdą Słowa Bożego. Skonfrontować się o tym, co mówi o nas Bóg, po to, aby pozwolić, aby Duch Święty nas przemieniał. Po to, aby pozwolić, aby nasze życie było ciągłą drogą, aby nasze życie było ciągłą przemianą, abyśmy bezradni i my sami z siebie słabi mogli być mocni w tym, który przychodzi do nas i nas chce błogosławić. I taka postawa jest nieakceptacją ślepoty. Ten pierwszy wymiar drogi jest akceptacją ślepoty. Ta postawa jest nieakceptacją ślepoty. Ta postawa jest decyzją, aby zawołać do Jezusa. Drodzy, Bartymeusz nie godzi się na ślepotę w swoim życiu. Jest gotowy przejrzeć więcej, on jest zdeterminowany do tego. I co robi? Czytamy, że Bartymeusz, słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Drodzy, Bartymeusz woła głośno, ale czytamy, że kiedy zaczyna wołać: Jezusie, ulituj się nade mnie, ucisza go tłum. Tłum mówi: przestań wołać, nie krzycz, i tak ciebie nie usłyszę. Dla tłumu, który odczuwa szansę, że można wziąć coś od Jezusa, który idzie, że można coś zaskarbić, że można zyskać coś dla siebie, być może uzdrowienie z jakichś mniejszych chorób, wołający żebrak na ulicy, gdzieś jeszcze z kraju, nie ma żadnego znaczenia. Tłum go zagłusza. Jezus Chrystus nie ma czasu dla ciebie. Jesteś zbyt marnym stworzeniem. To jest stara prawda tego świata. Kiedy walczymy coś dla siebie, wówczas nie ma miłości, a często jest bezwzględność. Mam taki obraz w sobie, jak jechałem kiedyś do Warszawy, obraz dworca kolejowego, obraz tysiąca ludzi, kiedy podjeżdża pięciowagonowy pociąg i kiedy wiadomo jest, że przynajmniej 1/3 z tych ludzi tam nie wejdzie. I ciekawa jest obserwacja reakcji ludzi. Wtedy już nie ma uprzejmości, wtedy już nie ma ładnych uśmiechów, wtedy jest walka o to, aby wejść do tego kościoła, wtedy jest uruchamianie łokci, uruchamianie wszystkiego do tego, aby się dostać. To jest ta prawda z tego świata, że kiedy walczę o coś dla siebie, zapominam o tym, o takich wielkich uczuciach, o których łatwo nieraz mówimy, jak kochać. Drodzy, Bartymeusz siedzi i woła, i żebrze, i my również siedzimy jak Bartymeusz, ponieważ podobnie jak ta postać, również jesteśmy żebrakami. Również jesteśmy tymi, którzy tak naprawdę żebrzemy o łaskę. Jesteśmy tymi, którzy powinni doświadczyć tego, że nasze życie jest z łaski Boga. I nieraz dla mnie przynajmniej, przeżywałem to doświadczenie, kiedy dowiedziałem się o mojej chorobie. Kiedy człowiek żyje nieraz tak niezależnie, że jest zdrowy i kiedy dowiaduje się, że ma jakąś chorobę, w moim przypadku choroba jelit, to przeżywa, ja przynajmniej przeżyłem, że Panie, żyje z Twojej łaski. Kiedy wpadłem w poślizg i uderzyłem samochodem o inny samochód i kiedy nic mi się nie stało, doświadczyłem też w większym wymiarze, że żyję z łaski. Kiedy jadąc z grupą przyjaciół ominęliśmy w cudowny sposób zderzenia czołowego z tirem, i kiedy człowiek to przeżywa, doświadczę, że tak naprawdę niewiele trzeba, aby już nas tutaj nie było. Żyjemy z łaski. I nasze życie też z Bogiem. I to, kim jesteśmy. I to, że tu jesteśmy na tym miejscu, również jest z łaski. Wszystko, co mamy, jest Bożą łaską. Jest tym, co Bóg nam daje. Ale drodzy, życie z Bogiem nie kończy się na tym, aby spotkać się z Bogiem, aby powiedzieć, spotkałem Boga, uwierzyłem, jestem chrześcijaninem. Ponieważ Bóg ma dla nas o wiele więcej błogosławieństw, ma dla nas o wiele więcej planów, pewnych rzeczy, które przewidział dla nas. Jak mówi Paweł Apostoł, jest ich nieskończenie więcej niż to, o co prosimy czy rozumiemy. I całe Słowo Boże zachęca nas do tego, aby spojrzeć na to, kim my możemy być w Bogu. Kim my możemy być w Jezusie Chrystusie. I Paweł Apostoł określa to tylko jednym krótkim zdaniem. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I zastanawiam się, czy mogę tak powiedzieć sobie. Czy żyję takim życiem, aby powiedzieć wszystko mogę tym, który mnie umacnia? Czy podejmuję się takich działań w moim życiu, które świadczą, że wierzę w te słowa? Czy podejmuję się takiej działalności, czy wychodzę do takich rzeczy, które wydają być może mi się niemożliwe dla mnie, ale mówię sobie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, bo to nie Radek Siewniak, bo to nie ja, ale to Jezus Chrystus będzie we mnie działał. Czy może jednak zadawalam się tym, co mam? Czy może jednak zadawalam się tym, że jakoś wierzę i że jakoś jestem chrześcijaninem? Co oznacza w moim życiu właśnie te słowa? Że wszystko mogę w tym umacniać. Co oznaczają te słowa dla nas? Co oznacza, że jestem posadzony w Jezusie Chrystusie na wyżynach niebieskich? Co oznacza, że Bóg mieszka we mnie? Co oznacza, że jestem Jego świątynią? Co oznacza, że powinienem wyjść na głębie? Drodzy, to jest nasze przeznaczenie. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy wyszli na głębie, abyśmy byli tymi, którzy żyją w wymiarze tych słów. Wszystko mogę tym, który mnie umacnia. Ale pytanie jest tego, czy ja tego pragnę. Czy ja, tak jak Bartymeusz, pragnę przejrzenia. Czy ja pragnę, aby te słowa, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, stały się moją rzeczywistością. A jeżeli nie są, czy pragnę zawołać i trwać w tym wołaniu, jak Bartymeusz, aby tak się stało. Drodzy, Bartymeusz nie godził się na swoje kalectwo. Wiedział, że w spotkaniu z Jezusem jego życie może wyglądać inaczej. Dlatego wołał i dlatego był uciszany. I drodzy, aby coś zmieniło się w naszym życiu, aby doszło w naszym życiu do jakiegoś przebudzenia, aby doszło do naszym życiu zmiany, albo aby doszło do naszym życiu do tych słów, że doświadczymy, że Bóg może nieskończenie więcej w naszym życiu. O czym myślimy, o czym marzymy, co rozumiemy, my również musimy zawołać. My również musimy trwać w wołaniu, my również musimy trwać w wychodzeniu naprzeciw Jezusie, do Jezusa Chrystusa. Ale kiedy będziemy w tym trwać, to bądźmy pewni, że również będą nas uciszać. Że również nastanie tłum, który powie, milcz, nie wołaj, i tak cię nie usłyszę. I co jest tym tłumem w naszym życiu? Ja wyróżniam, że to mogą być czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne. Może uciszać nas brak czasu, praca, chęć, by mieć więcej, bo kreowany model tego świata jest właśnie taki. Miej więcej, miej ciągle więcej, nie zaspokajaj się. Jest pełna gama rzeczy, która odbiera nam czas i stara się odebrać nam czas dla Boga. Jest ktoś, który stara się zachęcić nas do tego, abyśmy żyli byle jak. Abyśmy nie doświadczali mocy Ducha Świętego, o której Jezus mówi, że zostawiam wam moc Ducha Świętego w was. Jest ktoś, któremu zależy na tym, aby nie zrodziło się w nas pragnienie tego. Dlatego jesteśmy zajmowani setkami spraw po to, aby nigdy nie zawołać. Albo po to, aby zawołać, ale przestać wołać. Są czynniki wewnętrzne, jak zmęczenie, jak być może rzeczy nasze, jak niepojednanie z kimś, może nieprzebaczenie, może uprzedzenie, może brak też akceptacji, kim jestem i jakim jestem człowiekiem. A może jest niekiedy tak, że nie chcemy wołać tak naprawdę. Świadomi tego, że kiedy zawołamy i że kiedy przyjdzie Jezus, to będzie to też powodem tego, że będzie musiało zostać złamane. Tak, dzisiaj będziemy łamać ten chleb, nasze ciało, nasze ja, nasza duma, nasze plany, nasze wizje, nasze wymiary, jak byśmy chcieli ułożyć sobie życie. Być może tego się boimy i tak naprawdę nie chcemy zawołać, albo wołamy, ale jednak nie z pragnieniem tego, aby coś z tego wołania wyszło, aby coś z tego wołania się zmieniło. Możemy wołać, ja potrzebuję Ciebie, a jednocześnie nie mieć zamiaru tego, aby podjąć się zmiany swojego życia, aby dać Jezusowi Chrystusowi zmienić nasze życie. I drodzy, Bartymeusz przebija się przez ten uciszający głos. I on jest zdeterminowany do tego, aby przebić się przez ten tłum. Bartymeusz podejmuje wysiłku wołania i Jezus dotyka się go, bo Jezusa pasjonują, że tak się wyrażę, właśnie ludzie, którzy chcą iść za Nim całym sobą. Jezus dotyka się właśnie takich ludzi. Nie dotyka się ludzi niezdecydowanych. Ludzi, którzy nie decydują się całym sobą Mu zaufać i tak by chcieli trochę tu, trochę tam. I drodzy, my żyjemy dzisiaj w świecie pędzącym. Jesteśmy zapełniani setkami informacji, obowiązków i wszystko to sprawia, że najlepiej ten świat mówi nam: nie wołaj, nie interesuj się tym. Bądź chrześcijaninem, okej, ale zbytnio się w tym nie angażuj. To jest głos dzisiejszego świata. I nieraz jest to głos tak również kościołów, że tak ewangelicznych też, że jest okej, nie przesadzajmy. Nie, módlmy się, spotykajmy się, chodźmy na spotkania, ale nieraz ten wymiar, aby wyjść dalej, aby wyjść, gdzie nigdy jeszcze nie wyszliśmy. Nieraz jesteśmy również przed tym obrazem, jest on zamazany i również boimy się wyjść naprzeciw temu, tej wizji i zawołać i powiedzieć: Panie, zalecz moje niedowiarstwo. Ja chcę wyjść naprzeciw i prawdziwie Ci służyć. Przebić się przez tłum wołającej mojej codzienności, być może mojej wygody, być może moich przyzwyczajeń, a być może mojego strachu i lęku. Być może wyobrażeń, że jest to jakaś rzecz niemożliwa w Tobie. Drodzy, i warunkiem tego, aby doświadczyć tego, co Bóg przygotował do naszego życia, a przygotował tyle, że możemy czerpać zawsze więcej, więcej i więcej. Ta łaska Boga się nie zamyka, jest wołać. Jest trwać w wołaniu jak Bartymeusz, z gotowością, by przejrzeć. I drodzy, Bartymeusz wołał. I lekcja dla mnie z tego jest taka, że nieraz dobrze jest nam w naszym kalectwie. Nieraz dobrze jest nam w tym, że jesteśmy w jakimś wymiarze ślepi, bo myślę, że właśnie to jest wymiarem tego, że nie odczuwamy głodu na przykład Boga w naszym życiu, że nie odczuwamy wymiaru większej łaski, wychodzenia Mu naprzeciw, szukaniu, gdzie mogę służyć, gdzie mogę złożyć z mojego życia ofiarę, gdzie mogę poświęcić swój czas. Kiedy nie ma w nas tego, to być może akceptuję moją ślepotę i jest mi w tej ślepocie dobrze. Drodzy, Bartymeusz nie akceptuje swojego kalectwa. Stąd jego determinacja i wytrwałość i wołanie. I drodzy, Jezus nie przychodzi do Bartymeusza po pierwszym wołaniu. Czytamy, że tłum go tłumił, ale im tłum go tłumił, tym Bartymeusz, czytamy, głośniej wołał. I lekcja z tego jest taka, że nieraz może być tak, że wołamy, ale przestajemy wołać, bo Jezus nie odpowiada, bo być może nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale Jezus słyszy. A nieraz jest tak, że może pozwala, aby tłum nas uciszał, po to, by zobaczyć, czy jest w nas determinacja, jak u Bartymeusza, aby przebić się przez ten tłum. Czy faktycznie nam zależy, aby przejrzeć. Czy faktycznie nam zależy, aby doświadczyć jego przyjścia. I drodzy, co robi Jezus, gdy usłyszał Bartymeusza? I to jest też niezwykłe, ponieważ Jezus przystanął i powiedział: zawołajcie go. Tak sobie myślę, jaka musiała być reakcja tłumu, która ucisza Bartymeusza. Jakie zdziwienie. Jednak go dosłyszał. Być może jaki wstyd tych, którzy go uciszali. Ale Jezus mówi: podejdźcie i zawołajcie go. Jezus dojrzał ślepca, ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ Pan Jezus zwraca się do Bartymeusza z bardzo dziwnym pytaniem. Co chcesz, abym ci uczynił? Drodzy, pomyślmy sobie, kiedy podchodzi do nas ślepiec, jeszcze Pan Jezus, który zna serca ludzi. Przecież On wie, czego chce Bartymeusz. On nie musi dawać tego pytania, ale jednak oddaje. Jednak Pan Jezus zadaje to pytanie, co chcesz, abym ci, Bartymeuszu, uczynił? I Bartymeusz odpowiada, Panie, chcę, abym przejrzał. Bartymeusz wie, o co prosi, zna swoje pragnienie. I drodzy, to uczy nas, że my również musimy wiedzieć, jakie jest nasze pragnienie, o co prosimy. Bo więc proszących, kiedy prosimy, Pan Jezus, kiedy przyjdzie, to zapyta, co chcesz, abym ci uczynił? I my musimy mu odpowiedzieć. I drodzy, poznanie swojej ślepoty, być może słabości, grzechu, problemu, jest jedyną drogą do pokuty. Kiedy staję przed Bogiem i mówię, Panie, przebacz mi, i gdy Pan przyjdzie i powie, co mam ci przebaczyć? Nieraz tak sobie, patrząc nieraz na swój wymiar i staram się tego nie czynić, taki wymiar modlitw, Panie, przepraszam cię za moje grzechy. A zadaję sobie pytanie, ale czy ja wiem, o czym mówię? Za co Pana Jezusa chcę przeprosić? Czy nazywam ten grzech? Czy jestem świadomy, kiedy Chrystus przyjdzie, mówi, dam ci przebaczenie, chętnie ci dam to przebaczenie, ale co chcesz, abym ci uczynił? Za co? No, nie wiem, Panie. Mówię taki ogólnik. Czy wypowiadając słowo grzech, mam konkretny w świadomości, w swojej głowie to, za co chcę przeprosić? Drodzy, poznanie swojej ślepoty, być może braku aktywności, może braku poświęcenia dla Boga czasu swojego, braku służby, jest jedyną drogą, aby coś w tym aspekcie zmienić. Kiedy również zawołam do Pana, Panie, poruszaj serca ludzi w tym mieście, chrzanowie. To zadajmy sobie pytanie, czy jestem gotów na to, że Bóg powie tak, bardzo chętnie poruszę. I to jest moim pragnieniem, to jest zamiarem mojego serca. A żeby ich poruszyć, chcę posłać Ciebie tam. Chcę posłać Ciebie do ludzi, chcę, abyś był tym, który mówi o mnie, był tym, który przekazuje wieść o mnie, był tym, który inspiruje mną, był tym, który wskazuje na mnie. Czy jestem gotów na to? Modląc się o to, aby Bóg dotykał serca. Czy może, tak jak wspominaliśmy już parę tygodni temu, jestem jak Jonasz, który wsiada w 180 stopni w przeciwną stronę, jednocześnie czcząc Boga. Jednocześnie mówiąc, jestem pobożny Żyd, czczę Boga, ale w 100% idę odwrotnie od woli Boga. Jak wygląda moje życie? Czy jestem gotowy na to, aby Bóg dotknął się mojego życia? Jezus pyta się, co chcesz, abym ci uczynił, ponieważ to pokazuje, że też Bóg nie lubi sloganów. Nie lubi pewnych zwrotów utartych, które tracą po pewnym czasie na autentyczności. Czym jest slogan? Właśnie taki utarty zwrot. Jak posłuchamy jakichś kampanii politycznych, to często sobie tak mówimy, o co za... Właśnie takie slogany wyrażane, kiedy politycy mówią i obiecują, co zrobią, jak zostaną wybrani na jakąś kandydaturę, jakiejś funkcji. I często jest tak, że kiedy są już wybrani, no to z tych obietnic pozostaje nic. Ale jest coś takiego również w naszym życiu. Również w wymiarze chrześcijańskim. Mogę modlić się pięknymi słowami do Boga. Panie, zbaw to miasto. Panie, chcę, abyś błogosławił ludzi, abyś błogosławił nas. Ale jednocześnie, mając tak ręce, nie wychodząc Panu Bogu naprzeciw. Nie pozwalając Mu, aby Bóg zmieniał. Ale moimi rękami, moim sercem przede wszystkim. Moim rozkochanym i z moim sercem, którym jest pasja. Drodzy, dlatego czy analizuję też swoje modlitwy, to w jaki sposób się modlę i ponieważ Chrystus przyjdzie i zapyta się dokładnie o to, czego pragnę, o to, czego chcę. I drodzy, historia Bartymeusza uczy, że Pana Jezusa tak naprawdę interesuje najgłębszy wymiar naszego serca. Co tak naprawdę w moim sercu jest? Czego tak naprawdę w życiu pragnę? Bo może być tak, że jest we mnie właśnie pragnienie Boga, ale to może być tylko jakimś takim wymiarem właśnie takiego utartego zwrotu w moim życiu. A gdzieś w głębi serca może być całkiem inna prawda. Może być bowiem tak, że jestem nieszczery względem siebie, być może nieświadomie i względem Boga. Mogę mówić, że Bóg jest najważniejszy, a inwestować tylko w siebie. Inwestować tylko w swoją doczesność. Mogę szukać tłumaczeń zamiast wyrzeczeń. Łatwo jest powiedzieć, nie dam rady, mam wiele zajęć, inne rzeczy muszę zrobić, ale na ile jestem w stanie powiedzieć odwrotnie temu światu, nie mam czasu, bo mam wiele zajęć dla Boga. Czy jest we mnie też taki odwrotny wymiar tej drogi? Wreszcie, drodzy, mogę szukać właśnie wielu wymówek, zamiast stanąć przed Bogiem w modlitwie i powiedzieć, Panie, taka jest prawda o mnie, chcę to zmienić. I drodzy, poprzez historię z Bartymeuszem, zresztą jak każdym człowiekiem chorym, Pan Jezus pokazuje i zawsze zadaje Pan Jezus to pytanie. I chorzy zawsze odpowiadają, Panie, chcę, bym chodził, Panie, chcę, bym przejrzał, Panie, chcę, by otworzył się mu ich wzrok. zawsze odpowiadają: Jezus chce doprowadzić nas do świadomości celu. Jaki jest cel mojego życia? Czy faktycznie chcę przejrzeć? Czy faktycznie chcę otworzyć oczy? Czy faktycznie chcę wyjść na głębie? Czy faktycznie chcę doświadczyć Jezusa, Jego mocy, Jego zmartwychwstania? Czy faktycznie chcę doświadczyć, co to znaczy moc Ducha Świętego? Czy faktycznie chcę doświadczyć, co to znaczy ukrzyżowanie swojego ciała, ukrzyżowania swojej woli, ukrzyżowania swojego ja? Czy jestem gotów na to? Czy nie? Czy jednak jest mi nieswojo, gdy myślę o tym? Jezus wreszcie mówi, kiedy dotyka się oczu Bartymeusza i uzdrawia go, mówi: twoja wiara. Ciekawy wzrost. Twoja wiara cię uzdrowiła. I sobie myślę, że Jezus uczy nas, że nasza aktywność, nasza pasja, nasza chęć, nasze wychodzenie naprzeciw Boga, nasze pragnienie Jego obecności jest bramą, przez którą Jezus wchodzi do naszego serca. Jest bramą, przez którą Jezus może coś w naszym życiu zmienić. I drodzy, Jezus Chrystus przechadza się obok nas. Czy tego widzimy, czy tego nie widzimy? I my mamy dwie postawy, które możemy przyjąć. Możemy być jak Bartymeusz, którzy wołają: Panie, pragnę przejrzeć. I możemy być jak Bartymeusz, którzy będą się przebijać przez ten tłum, który codzienności naszej. I możemy wołać i Jezus zawsze przystanie, bo to jest pragnienie Jego serca. I może nasze życie wyglądać w innym wymiarze niż może żyjemy teraz, bo zawsze Bożego błogosławieństwa może być w naszym życiu więcej. Ale możemy też przyjąć postawę, że przyjąć nasze kalectwo i w naszym kalectwie może nam być dobrze. Przyjąć to, co mamy i żyć w takim wymiarze właśnie byle jakości. Jezus wzywa nas do tego: zawołaj do mnie. Doświadcz mnie. Doświadcz mojej mocy, doświadcz mojej siły, doświadcz tego, kim jestem. A ja uczynię cię wolnym, a ja uczynię ciebie człowiekiem, w którym będę się wyrażał, który doświadczy, kim jestem, który doświadczy, że jestem Bogiem, który czynić może wszystko. I tego życzę sobie i nam. Amen.